I rozpoczynamy list do Hebrajczyków i zaczynamy od obserwacji ogólnej listu, ponieważ musimy się zapoznać z listem. Mamy o tyle łatwiej, że on jest podzielony już na rozdziały i mniej więcej na te rozdziały są tematycznie poukładane. Mniej więcej, ale to ułatwia sprawę. Więc tak. Przypominam, że po obserwacji ogólnej chcemy ustalić, kto jest autorem, chcemy ustalić adresatów, chcemy ustalić czas napisania listu, zobaczyć, kiedy to było pisane, chcemy zobaczyć miejsce napisania listu, zobaczyć główną myśl, czyli osią, co jest osią listu, co jest główną myślą i tematem przewodnim, inaczej, czyli cel napisania listu, tytuł, kluczowe myśli, czyli ten główny wątek i kluczowe rozdziały, bo i takie też są. Obserwację ogólną będziemy robić troszeczkę dokładniej niż w innych listach robiliśmy, bo ta obserwacja ogólna już dużo wniesie. Ja ją kiedyś przygotowywałem i ona jest zrobiona moim zdaniem bardzo dokładnie i myślę, że ona już dużo, sama obserwacja ogólna dużo wniesie do zrozumienia listu. Więc będziemy czytali rozdziały po kolei i będziemy sobie omawiać ich treść i wynotowywać miejsca, w których ona porusza te konkretne treści. Zaraz jak sobie zrobimy pierwszy i drugi rozdział, to będzie widać. Kto robił kiedyś i pamięta, to wie, na czym to polega. Są pewnie tacy, dla których to był przełom. Ten list, studium, ci pamiętają lepiej, ale przypomnimy sobie wszyscy. To możemy zaczynać? Tak? Tak? To czytamy pierwszy rozdział. Kto będzie czytał pierwszy rozdział?
Mogę.
Proszę.
Bóg, który wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroków, w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swego Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego też stworzył światy, który będąc blaskiem Jego chwały i wyrazem Jego istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z naszych grzechów przez samego siebie, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. I stał się o tyle wyższy od aniołów, o ile znamienitszy od nich odziedziczył imię. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś moim synem, ja ciebie dziś zrodziłem. I znowu: Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. I znowu, gdy wprowadza pierworodnego na świat, mówi: Niech mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boga. A o aniołach zaś mówi: On czyni swoich aniołów duchami, a swoje sługi płomieniami ognia. Lecz do syna mówi: Twój tron, o Boże, na wieki wieków berłem sprawiedliwości jest berło Twego królestwa. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaścił Cię, o Boże, Twój Bóg, olejkiem radości bardziej niż Twoich towarzyszy. Oraz Ty, Panie, na początku założyłeś fundamenty ziemi, a niebiosa są dziełem Twoich rąk. One przeminą, ale Ty zostaniesz i wszystkie jak szata się zestarzeją i jak płaszcz je zwiniesz i zostaną odmienione. Ty zaś jesteś ten sam, a Twoje lata się nie skończą. Do którego też z aniołów kiedykolwiek powiedział: Siądź po mojej prawicy, aż położę Twoich nieprzyjaciół jako podnóżek pod Twoje stopy. Czy nie są oni wszyscy duchami służebnymi, posyłanymi, by służyć tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie?
Mhm. Dziękuję. Dobrze, i teraz słuchajcie. Ten rozdział, o czym mówi? Słucham, o czym mówi rozdział?
Czy Jezus Chrystus jest Bogiem?
Gdzie to jest napisane?
W 8?
Co jest napisane w 8?
Lecz to Syna mówi.
A skąd wiemy, że to Jezus Chrystus? Ja nie przeczę, że to jest Jezus Chrystus, tylko pytam, gdzie to jest napisane, że Jezus Chrystus jest...
Drugi.
Bardzo dobrze. To jest ważne, żebyśmy precyzyjnie określali, tak? Syna. Czyli jest mowa o Synu Bożym. Ale póki co słowo Chrystus, Jezus nie jest wymienione. I to jest bardzo ważne, słuchajcie. Że to jest, my wiemy, że to jest Jezus, tak? Ale jeżeli na przykład czytamy Ewangelię Jana, jak przypominacie sobie, to na początku nie ma słowa Jezus. My potem się dowiadujemy, że to jest Syn Marii, ale na początku nie ma o tym słowa. Tak samo tu, więc musicie na to uważać. Ja was uczulam na to, bo tekst mówi bardzo konkretne rzeczy, które potem w miarę postępowania listu rozwijają się i my się dowiadujemy dokładnie, o kogo chodzi. Ale to, jak list przedstawia Syna Bożego, to jest istotne. Bo ten list ma bardzo chronologiczny, bardzo sensowny i przemyślany kształt, formę literacką. Ułożenie tekstu, kolejność jest bardzo ważna. Ona też pokazuje, jakie są problemy adresatów. Więc to jest bardzo ważne, żebyśmy się skupili na tym, bo to pozwoli nam zrozumieć, w czym jest problem adresatów. Z czym oni mieli problem, dlaczego w ogóle ten list został napisany. Więc dobrze, mamy, ten rozdział mówi o Synu Bożym. Tak? I teraz dobrze. Jak go nazywa?
Lecz do syna mówi.
Syn, dobrze. Syn. Gdzie jest mowa o synu? W których wersetach?
Dziedzicę wszystkiego, drugi werset.
Werset drugi, dobrze.
Przez niego stworzył świat.
Trzeci werset, dobrze. Syn Boży już jest w drugim, w trzecim wersecie. W czwartym co jest?
I stał się o tyle wyższy od anioła.
A tu nie jest mowa, że to jest Syn Boży. To już jest inny aspekt poruszony. Gdzie jest, że jest Syn Boży? Drugi, trzeci, piąty. Dobrze, piąty. Gdzie jeszcze? W szóstym. Bardzo dobrze. Gdzie jeszcze?
W ósmym.
I tam jest mowa, że to jest Syn Boży. Syn Boży jest nazwany również pierworodny. Co to oznacza, powiemy sobie później. Syn Boży, czyli mamy 5 wersetów z 14, które mówią, że jest to Syn Boży. Syn Boży. Jak go jeszcze nazywa tekst?
Dzieci wszystkiego.
Tak, no ale to Syn, to ma związek z Synem.
Bogiem.
Bóg. Gdzie jest, że jest Bogiem? Po kolei, od początku. Trzeci pierwszy.
W trzecim, prawda, no nie ma słowa, ale
jest doprecyzowane, że jest to Bóg. Dalej mamy ósmy. Co jest w ósmym?
O Boże,
tak. Czyli Bóg jest w trzecim, w ósmym. Gdzie jeszcze?
W dziewiątym.
W dziewiątym, bardzo dobrze. Gdzie jeszcze?
W dziesiątym, Panie.
Tak. To zaraz sobie powiemy jeszcze o Panu. Na razie mówimy o Bogu. Gdzie jeszcze jest Bóg?
12.
11 jeszcze jest. To jest natura Boga. 11 i 12. Dlatego, że one przeminą, ty zostajesz i wszystkie jak świata. Tylko Bóg jest wieczny i On zostaje. Nic więcej nie zostaje, bo wszystko ma swój początek. Bóg jest i zostaje. A Syn, ten, który jest Synem Bożym, On tak samo. On zostaje. Czyli jest Bogiem. Czyli mamy o Bogu, zobaczcie. 5 wersetów z tekstu, który ma 14 wersetów. 5 wersetów mówi o tym, że jest Bogiem. Czyli mamy Syn Boży, Bóg. Co jeszcze mamy o Nim powiedziane?
Pan
i Stworzyciel, tak? Gdzie mamy Pana i Stworzyciela? Szukajcie. po kolei wersja.
W drugim. Wcześniej.
W drugim mamy. Stworzyciel mamy, tak? W drugim mamy stworzyciela. Że ten syn jest stworzycielem. W którym jeszcze? No, Weronika, mówiłaś już. Dziesiąty? Dziesiąty, tak. W dziesiątym mamy, że jest stworzycielem i panem. I gdzie jeszcze?
Dwunasty.
Lata twoje nie ustaną. Ty zawsze jesteś ten sam. Czyli stworzyciel i Pan. Czyli mamy tak. Syn Boży. Bóg. Stworzyciel i Pan. Na razie nic nie interpretujemy. Na razie mamy sam tekst. Bo dla wielu czytelników Biblii, którzy niekoniecznie zgadzają się z tym, że Syn Boży jest Bogiem, no bo kim mógłby być Syn Boży, jak nie Bogiem? Dokonują od razu, czytając tekst, nie przyjmują tego, co on mówi, tylko dokonują na nim od razu interpretacji. Że oczywiście Bóg, ale... I traktują to po swojemu. Ważne jest, żeby zgodzić się z tekstem. Przy tym liście to jest szczególnie ważne, żeby czytając to, zgodzić się z tekstem, nie dokonując na razie interpretacji. Ja się zgadzam z tekstem, ja mogę go nie rozumieć, to może budzić moje wątpliwości, ale ja się zgadzam z tekstem. Bo w tym tekście będzie wiele sformułowań, które na początku będą może dla niektórych nie do przyjęcia. Ale trzeba się zgodzić z tekstem. Więc mamy tak. Syn Boży, Bóg, Stworzyciel i Pan. Co jeszcze mamy?
Pierworodny.
To pierworodny to do Syna. To już ja powiedziałem. Ale zobaczcie jeszcze, co mamy w wersecie 4, 5, 6, 7 i 13. Popatrzcie, ile miejsca jest na to poświęcone. 4, 5, 6, 7, 13. Co tam mamy?
Że nie jest aniołem.
Nie jest aniołem. I zauważcie, że na to z 14 wersetów jest poświęcone pół rozdziału, że on nie jest aniołem. Pięć wersetów, które mówi, że on nie jest aniołem.
Aniołowie też byli nazywani synami Bożymi.
Ale on nie jest aniołem. On nie jest Synem Bożym, będąc aniołem. To jest Syn Boży jedyny w swoim rodzaju, Bóg.
Nie jeden z wielu.
Nie jeden z aniołów, ale to jest Syn Boży, Bóg. Więc nie jest aniołem. Co jeszcze? Co zrobił ten Syn Boży? Ten Syn Boży, Stworzyciel, Pan, Bóg, nie anioł. Co on zrobił? W trzecim wersecie mamy.
Dokonał oczyszczenia z grzechów
przez samego siebie.
Dokonał oczyszczenia z grzechów przez samego siebie. Czyli jak go możemy nazwać?
Zbawiciel.
Zbawiciel. Jak możemy zatytułować ten rozdział? Proszę o ciszę tam. Jak możemy zatytułować ten rozdział? No mamy Stworzyciel, Pan, Bóg, Syn Boży, nie anioł, Zbawiciel.
Syn Boży, Bogu.
No, kto to jest?
Jezus Chrystus.
Bo Jahwe Zbawiciel, to kto to? Jak to inaczej? Po grecku.
Jezus Chrystus.
Z tekstu, jeżeli weźmiemy, że jest Zbawicielem i jest Jahwe. Jahwe Zbawiciel, pomazanie. To nie wynika wprost. dalej będzie wynikały wprost, bo będzie mówił, że był na ziemi, tak? Chrystus. Natomiast to wynika z tego, kim on jest. Ten tekst mówi o czym? Że Zbawicielem, który przez samego siebie dokonał oczyszczenia z grzechów, jest Syn Boży, Bóg, Jahwe. Czyli Jahwe dokonał oczyszczenia z grzechów przez samego siebie. Czyli Syn Boży, Jahwe Zbawiciel, Bóg Stworzyciel, Odkupiciel. I tą informacją zaczyna się list.
Nie przypadkowo.
Tą informacją zaczyna się list cały. To jest bardzo ważne, słuchajcie. Kto z was studiował list do Hebrajczyków? Przypomnijcie mi. Ela, Rafał, Kasia, Wercia. Kto jeszcze? Grażynka, ty pierwszy raz list do Hebrajczyków? Czy słuchałaś? Odsłuchiwałaś, tak? Ale nie studiowałaś, jak było razem. Kasia, to ja wiem.
Iwonka
jeszcze. Więc no, trochę mniej jak połowa. Okej, okay, dobrze. Ja wiem, na Skype'ie też parę osób. Syn Boży, Jahwe Zbawiciel, w nawiasie można napisać Jezus Chrystus, Bóg Stworzyciel, Odkupiciel. Zbawiciel, Odkupiciel, to są synonimy. One mówią o tym samym. I patrzcie, że mamy dokładnie każdy werset. Oczywiście wersety są podziałem wtórnym, tak? Ale mamy każdy werset omówiony. I tak będziemy robić z całym listem. Z całym listem tak będziemy robić. Teraz zobaczymy, o czym mówi drugi rozdział. Tu mówi o Bogu, że Zbawiciel jest Bogiem, tak? Zbawiciel jest Bogiem. Zobaczmy sobie drugi rozdział.
Czytać?
Tak.
Dlatego musimy tym bardziej trzymać się tego, co słyszeliśmy, aby nam to czasem nie uciekło. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było niewzruszone, a wszelkie wykroczenie i nieposłuszeństwo otrzymało sprawiedliwą odpłatę, jakże my ujdziemy, jeśli nie zadbamy, jeśli zaniedbamy tak wielkie zbawienie, które było głoszone na początku przez Pana, a potwierdzone nam przez tych, którzy Go słyszeli, którym i Bóg dał świadectwo przez znaki, cuda i różnorakie moce oraz przez udzielanie Ducha Świętego według swojej woli. Nie aniołom bowiem poddał przyszły świat, o którym mówimy. Ktoś to gdzieś stwierdził, gdy powiedział: czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, albo syn człowieczy, że troszczysz się o niego. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, chwałą i czcią ukoronowałeś go i ustanowiłeś go nad uczynkami twoich rąk. Wszystko poddałeś pod jego stopy, a skoro poddał mu wszystko, nie pozostawił niczego, co nie byłoby mu poddane. Lecz teraz jeszcze nie widzimy, aby wszystko było mu poddane, ale widzimy Jezusa, który stał się niewiele mniejszy od aniołów, ukoronowanego chwałą i czcią za cierpienia śmierci, aby z łaski Boga zakosztował śmierci za wszystkich. Wypadało bowiem temu, dla którego jest wszystko i przez którego jest wszystko, aby doprowadzając wielu synów do chwały, wodza zbawienia uczynił doskonałym
ich zbawienia uczynił doskonałym
przez cierpienie. Zarówno bowiem ten, który uświęca, jak i uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazwać ich braćmi. Mówiąc: oznajmię Twoje imię moim braciom, pośród zgromadzenia będę Ci śpiewał. I znowu, będę pokładał w nim ufność i znowu, oto ja i dzieci, które mi dał Bóg. Ponieważ zaś dzieci są uczestnikami ciała i krwi i On także stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie podlegali niewoli, bo zaprawdę nie przyjął natury aniołów, ale potomstwo Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym najwyższym kapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. A że sam cierpiał, będąc skuszony, może dopomóc tym, którzy są w pokusach.
Mhm. No dobrze, to o czym mówi ten rozdział? Ja bym chciał zapytać tych, którzy nie studiowali.
Jezus Chrystus jako człowiek.
Kto jeszcze tak uważa?
Wszyscy ci, którzy studiowali.
Okej.
Okay. 16 jest potwierdzenie, że przyjął potomstwo Abrahama.
Tu jest napisane, u mnie w Gdańskiej dosłownie jest tak napisane. Bo zaiste nigdzie nie przyjął aniołów, ale nasienie Abrahamowe przyjął. Patrzcie, co macie skośną, a co macie prostą czcionką.
O którym mówisz?
Natury skośną.
Tak.
W tekście nie ma słowa natura. Ale wszystko w swoim czasie. Dobrze, więc mamy teraz drugi rozdział i co tu mamy? Po kolei. Ewelina powiedziała, że Syn Boży to człowiek, tak? Gdzie jest mowa, że to człowiek? Po kolei.
W trzecim.
Gdzie dalej?
A
szósty, siódmy.
Dziewiąty.
Gdzie dalej? Wcześniej jeszcze, Rafał.
Jedenasty.
Który jeszcze? Jedenasty.
Dwunasty.
Potem teraz czternasty i...
Siedemnasty.
Czyli mamy
4, 6, 8.
Prawie połowa, która mówi, że Syn Boży, tak, jest człowiekiem.
Uczestnikiem ciała i krwi.
Tak.
Podobnił się do ludzi.
Tak. Będziemy omawiać to po kolei sobie. Jak będziemy omawiać tę treść już dokładniej, to dwa pierwsze rozdziały będziemy omawiać w dwóch oddzielnych lekcjach. Więc tak, Syn Boży, tak, Jezus, tak, jest człowiekiem. Co jeszcze o nim jest powiedziane? Zobaczcie, dziesiąty na przykład werset. Co o nim jest powiedziane?
Że jest ukoronowany chwałą i czcią.
A kiedy został ukoronowany? Co się stało najpierw?
Aniołów najpierw, czyli?
Co jest o nim napisane?
Stał się niewiele mniejszy od aniołów.
Tak.
Jezus.
Tak, ale co jeszcze?
Stał się doskonałym przez
cierpienia. Cierpienia, czyli cierpiał. Tak?
Zakosztował śmierci za wszystkich,
czyli zbawiciel cierpiący. Czyli zbawiciel, który cierpiał. Gdzie jeszcze mamy o tym, że jest zbawicielem i że cierpiał? Prócz 9 i 10.
Wodza i zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienie.
Który to werset?
10.
No mówię, prócz 9 i 10. Jeszcze które?
14.
14.
Po 18.
Wcześniej.
17.
Nie strzelamy rzutkami, czytamy tekst. 15. Co jest w 15?
Ja by wyzwolić tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie podlegali niewoli.
Dokładnie. 15. Potem co mamy dalej?
17. Dla przebłagania zawsze.
We wszystkim upodobnić się do braci.
I 18.
16 też. 16 też. Jeśli ktoś ma wątpliwości, zaczekajcie do lekcji, która będzie na temat drugiego rozdziału, ale 16 też. Zbawiciel. Siedemnasty, dobrze. I 18 też. Czyli jest Syn Boży, jest Zbawicielem cierpiącym. I jest człowiekiem. Jest człowiekiem. Czyli popatrzcie, pierwszy rozdział mówi, że kim jest?
Bogiem.
A drugi?
Człowiekiem.
Jedno nie wyklucza drugiego. Co jeszcze jest o nim powiedziane? Zobaczcie werset 5 i 8. Piąty werset co mówi?
Wielu aniołom bowiem poddał przyszły świat.
Jaki świat poddał?
Przyszły.
Czyli ten, którego jeszcze
nie ma.
Widzimy. Tak, czyli jemu został poddany przyszły świat. A ósmy werset co mówi?
Wszystko poddałeś.
Czyli jest władcą świata teraźniejszego i przyszłego. Ten. I też to sobie omówimy. Władca świata teraźniejszego i przyszłego. I jeszcze co mamy o nim, zobaczcie w 17 wersecie.
Najwyższy
kapłan przed Bogiem. To jest bardzo ważna funkcja, ponieważ kto już studiuje w sobotę, to wie, że jeżeli ktoś przychodził zgodnie z prawem mojżeszowym złożyć ofiarę, to do kogo przychodził? Jak mógł przyjść do Boga?
Przez kapłana.
Tylko przez kapłana. A tu kapłanem jest kto?
Jezus Chrystus. Sam Bóg
w osobie Syna. Ale on jest kapłanem, on pośredniczy. Czyli człowiek, patrzcie, że przy Bogu tego nie było. Jest przy człowieku. Mesjasz jest Bogiem i człowiekiem i jako człowiek jest arcykapłanem w relacji z Bogiem. Nie da się którejkolwiek z tych elementów wyrzucić, bo wtedy traci się fundament wiary. Traci się fundament wiary. Co robili kapłani, żeby móc składać ofiary, które ludzie do nich przynosili. Jaki musiał być kapłan?
Czysty.
Jeżeli kapłan był zanieczyszczony, to co musiał zrobić?
Oczyścić.
Sam się oczyścić, a nie przynosić ofiary na oczyszczenie innych. On nie mógł służby pełnić. Dlatego mamy również ofiarę, że musieli składać kapłani. A ten dokonał przebłagania grzechów przez samego siebie. Czyli mamy Syna Bożego, który jest Zbawicielem, który jest jednocześnie Stworzycielem Bogiem i jednocześnie jest człowiekiem. I pełni rolę najwyższego kapłana przed Bogiem. Czyli drugi rozdział mówi o czym, że Syn Boży Jezus Chrystus, jeśli tak chcecie, łatwiej będzie Syn Boży to człowiek, tak? Zbawiciel. Co robi?
Cierpiał za grzechy wszystkich.
Tak, ale ten, który co robi? Uświęca. On uświęca. Tak jest napisane. Najwyższy kapłan. Bo gdy dalej będziemy czytać, to będziemy widzieli, jak ten temat się rozwija. Władca
świata. Teraźniejszego i przyszłego.
Władca świata. Syn Boży, człowiek, zbawiciel, ten, który uświęca, najwyższy kapłan, władca świata. I wszystkie mamy wersety omówione. Nie został nam żaden. I teraz popatrzcie, ten list zaczyna się... Do kogo jest ten list napisany?
Do
Hebrajczyków. Tak, to mamy w tekście, ale zaraz będziemy dalej patrzyli. Trzeci werset. Trzeci rozdział, zobaczcie, jak się zaczyna.
Dlatego bracia święci.
Powołania niebieskiego, czyli do kogo jest napisany list? Ja troszeczkę wybiegam, ale chciałbym omówić te dwa rozdziały. Jest do uczestników
powołania niebieskiego.
A zaczyna się czym? To jest więcej niż przypomnienie, bo przypomnienie to otwórzcie sobie list do Galacjan i pierwszy werset, to jest przypomnienie pierwszego rozdziału, pierwszy werset, i to jest przypomnienie. Dwa rozdziały nie są przypomnieniem. To jest wykład. Te dwa rozdziały są wykładem, kim jest Zbawiciel. Przypomnienie to jest jeden, dwa, trzy zdania. Ale nie taki wykład teologiczny. I on się tak zaczyna do wierzących. Pytanie, czy my potrzebujemy takich wykładów za każdym razem, kiedy się spotykamy. Tak? Potrzebujemy, czy wystarczy nam przypomnienie, kim jest Jezus?
A tu przypomnienie, nam
przypomnienie wystarczy, prawda? Bo my wiemy, my trwamy w tym, ale kiedy zapominamy o tym, i nagle ktoś przychodzi i tu coś zasiewa, że on jakiś słyszał wykład o tym, że coś tam Jezus, Archanioł, Michał, coś tam, to co trzeba mu zrobić? Tylko przypomnieć?
Wykład.
Trzeba mu zrobić od nowo wykład, w kim on położył nadzieję. Trzeba mu na nowo zrobić wykład, kim jest Jezus, co zrobił i kim on jest Chrystusie. Jeżeli ktoś się trzyma i wszystko z nim jest ok, wystarczy przypomnienie. Jeżeli ktoś ma wątpliwości co do właściwej postawy, ale nie ma wątpliwości co do osoby Jezusa, nie trzeba mu robić wykładu. Ale jeśli tak nie jest, potrzebny jest wykład. I ten list zaczyna się wykładem o fundamencie wiary, czyli o tym, kim jest Zbawiciel? Kim jest Syn Boży? I autor, na razie nie mówię kto, tak? To nie ma w tytule, tak? Będziemy sobie dalej patrzeć. Od tego zaczyna list. Od wykładu dla uczestników powołania niebieskiego, wykład o tym, kim jest Jezus. To już bardzo dużo pokazuje na problem, który funkcjonował, który istniał tam wśród tych wierzących.
W tytule tym dodanym Biblii Gdańskiej, bo mamy współcześnioną Gdańską, jest, że list świętego Pawła apostoła do Hebrajczyków.
Tak.
W Biblii Warszawskiej już tego nie mamy. Mamy list do Hebrajczyków. Bo ileś set lat temu nikt nie kwestionował, że to jest list Pawła do Hebrajczyków. Potem zaczęto kwestionować, stąd w późniejszych przykładach nie mamy. To tak czasami zwróćcie uwagę, że inne są te główne czasem tytuły niż w Biblii Warszawskiej. To nie bierze się znikąd. Po prostu kiedyś przyjęto po prostu pewne rzeczy za oczywiste.
Dzięki. Czytamy rozdział 3.
To ja.
Proszę.
Dlatego, bracia, święci, uczestnicy niebieskiego powołania, zwróćcie uwagę na apostoła i najwyższego kapłana naszego wyznania, Chrystusa Jezusa, wiernego temu, który ustanowił podobnie jak Mojżesz był w całym jego domu. Tym większej bowiem chwały jest on godzin od Mojżesza, im większą część od domu ma jego budowniczy.
Cześć.
Bo każdy dom jest przez kogoś zbudowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. I Mojżesz wprawdzie był wierny w całym jego domu jako sługa, na świadectwo tego, co potem miało być powiedziane. Lecz Chrystus jako Syn panuje nad swoim domem. Jego domem my jesteśmy, jeśli tylko ufność i chwalebną nadzieję aż do końca niewzruszenie zachowamy. Dlatego, jak mówi Duch Święty, dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc, jak podczas rozdrażnienia w dniu próby na pustyni, gdzie mnie wystawiali na próbę wasi ojcowie i doświadczali i oglądali moje dzieła przez 40 lat. Dlatego się rozgniewałem na to pokolenie i powiedziałem: oni zawsze błądzą sercem i nie poznali moich dróg. Toteż przysiągłem w moim gniewie, że nie wejdą do mojego odpoczynku. Uważajcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was przewrotnego serca niewiary, które by odstępowało od Boga żywego. Lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, dopóki nazywa się dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem uczestnikami Chrystusa, jeśli tylko nasze pierwotne przeświadczenie aż do końca niewzruszenie zachowamy. Dopóki jest powiedziane dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc, jak w dniu rozdrażnienia. Niektórzy bowiem usłyszawszy, rozdrażnili Pana, ale nie wszyscy z tych, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza. A na kogo gniewał się przez 40 lat? Czy nie na tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni? A którym przysiągł, że nie wejdą do Jego odpoczynku, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary.
Dobrze, spróbujemy sobie teraz ten rozdział omówić. O czym mówi ten rozdział?
O wierności Bogu.
Też. Ale nie tym się zaczyna. Pierwsze 6 wersetów. O czym mówi? Jaka jest treść pierwszych 6 wersetów?
Czy Jezus Chrystus jest apostołem, najwyższym kapłanem i należy mu się wszelka chwała i cześć, godzin wszelkiej chwały, większej niż Mojżesz i apostołom.
Ale mówi jedną bardzo ważną rzecz.
O wyższości Jezusa Chrystusa nad Mojżeszem.
Tak, zobaczcie sobie pierwszy werset, 3, 4 i 6. Czyli z tych 6 wersetów 4. Co on mówi dokładnie, ten tekst?
Bo każdy dom jest przez kogoś zbudowany, lecz ten, który wszystko zbudował, jest Bóg. Lecz Chrystus jako Syn panuje nad swoim domem. Jego domem my jesteśmy.
3. Albowiem tym większej chwały ten nad Mojżesza godzien, im większą cześć ma budownik domu niż ten, niż sam dom. Więc wierny temu, który go postawił, jak Mojżesz, czyli może inaczej zróbmy. Co jest w 2 i 5? Jak jest zestawiony Jezus, Chrystus i Mojżesz? O czym mówią te dwa wersety?
Tym,
drugi
żeby
i piąty.
Sługa,
żeby są podobni. Podobni są. W czym? W czym są podobni?
Wierność.
Że są
wierni temu, który...
Byli ustanowieni i byli temu wierni.
Tak.
Jeden i drugi. Piąty werset co mówi?
Jako sługa.
Jako sługa. Jeden i drugi był wierny. Czyli jest podobieństwo między Jezusem a Mojżeszem. Byli wierni w swojej służbie. Ale jest to, co ich różni. I teraz patrzymy, co ich różni. Trzeci werset. Co ich różni? Kim był Mojżesz?
Mojżesz był
w niczym.
Budowny.
Dom.
Czytajcie tekst. Mojżesz kim był?
No.
Domem.
Mojżesz był Jezus. Częścią domu. A Jezus jest
budowniczym
tego domu. Jest różnica?
Jest.
Cegła, a budowlaniec. Widzicie różnicę?
Tak.
Jeden i drugi był sługą, ale jeden był cegłą w domu, a drugi był tym, który zbudował ten dom. Jezus zbudował ten dom, a Mojżesz był tylko częścią domu. Bo wcześniej co mamy o Jezusie powiedziane?
Stworzyciel.
Bóg. Kto był tym, który powołał Izraela, wyciągnął ich, dał im obietnicę?
Bóg.
Bóg zbudował ten dom. Bóg pobłogosławił Abrahamowi, powiedział: z ciebie królowie wyjdą. W tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Chrystus jest budowniczym domu. Mojżesz jest częścią domu. To ich różni. Obaj są sługami, ale nie takimi samymi. Jeden jest tylko człowiekiem, a drugi jest budowniczym. Zobaczcie dalej. Czwarty werset. Szósty werset. Mojżesz był wierny w domu, tak? A Chrystus jest? I co robi nad tym domem?
Panuje.
Mojżesz nie panował. Mojżesz był sługą, a Chrystus panuje nad domem. Czyli taka jest między nimi różnica, jak między budowniczym a budowlą. Czyli Jezus Chrystus jest co? Taki sam jak Mojżesz? Równy Mojżeszowi? Mniejszy od Mojżesza?
Większy
od Mojżesza.
Godzien większej chwały od Mojżesza.
Większej chwały od Mojżesza. On jest większy od Mojżesza. Dla was jest to oczywiste?
Tak.
Czy ktoś ma wątpliwości? To po co to przypominać wierzącym?
No widocznie tak było.
Zapomnieliście.
Widocznie był problem jakiś, tak. Że Mojżesz stanął na pierwszym miejscu. Mhm. Ale dlaczego? Ale tekst mówi, przypomina, informuje, że Syn Boży, Jezus Chrystus, jest większy od Mojżesza o tyle, o ile Bóg jest większy od człowieka. O tyle, o ile Jahwe Izraela jest większy od samego Izraela, od domu Izraela. A Mojżesz był jednym z członków całego narodu Izraela. On był wielki w Izraelu, on był przywódcą, on był sługą Boga. Bóg z nim rozmawiał twarzą w twarz, ale jest tylko domem.
Jest tylko człowiekiem.
A ten jest nad domem. Mojżesz z kimś rozmawiał. Twarzą w twarz. Więc mamy ten fragment, mówi o tym, że Jezus Chrystus jest większy od Mojżesza ponad wszelką wątpliwość. Ale mówi też, że Jezus Chrystus jest podobny do Mojżesza w wierności. To idziemy dalej. Zobaczcie, o czym mówi 6 i 14 werset. Kto jest domem? 6 werset. Kto jest domem?
Wierzący.
Nie. Dokładnie.
Ci, co ufność pokładają.
Aż do końca. No,
tam jest czas teraźniejszy użyty. Mhm. Nie ci, którzy pokładali, czy będą pokładać, ci, którzy pokładają. Pokładasz, jesteś domem Bożym. Dopóki pokładasz. I 14 werset, zobaczcie.
Staliśmy się uczestnikami Chrystusa, czyli tylko nasze pierwotne przeświadczenie, aż do końca niewzruszenie zachowane.
Czyli kto jest współuczestnikiem, kto jest uczestnikiem Chrystusa?
Ten, kto zachowuje i zachowa do końca.
Ten, kto trwa w wierze.
Niezmiennie.
Tak, kto trwa w wierze. Ten jest uczestnikiem Chrystusa. Czyli trwający w wierze są domem Bożym i jak to tekst mówi w wersecie 14, uczestnikiem Chrystusa. Uczestnikiem Chrystusa. Czyli trwający w wierze są domem Bożym i uczestnikami Chrystusa. Trwający w wierze.
Nie wzruszenie.
Można dodać. I teraz zobaczcie, bardzo duża część tego fragmentu jest poświęcona innej kwestii. O ile tu jest powiedziane, że ci, którzy trwają w wierze, są domem i uczestnikami Chrystusa, to zobaczcie, co jest w 8, 11 wersecie. Na przykład 8, 11.
Posłuszeństwo Izraela.
Tak. I wejście do domu.
Tak,
do odpocznienia.
Ale przeczytajcie werset 8.
Nie zatwardzajcie waszych serc, jak podczas rozdrażnienia w dniu próby na pustyni. Mm-hmm.
Ale adresat, ten list był pisany wiele setek lat po tym, jak rozdrażniali. To do kogo jest pisany? Do kogo są skierowane te słowa? Nie zatwardzajcie serc waszych.
Do tych, którzy teraz słuchają.
Nie do tych, co wtedy. Oni już zatwardzili i to już jest temat zamknięty.
To jak ostrzeżenie.
Oni są ostrzeżeniem. Natomiast wy nie zatwardzajcie jak wcześniej na pustyni. Czyli do kogo jest napisany list? No do tych, którzy potomków tych, którzy zatwardzali. Dlatego widzimy tutaj, że jest to list do Hebrajczyków skierowany. Wierzących z Żydów. Trwających wierze z Żydów. Jeszcze trwających wierze. Więc nie zatwardzajcie serc waszych, tak? I 11 werset.
Że nie wejdą do mojego odpoczynku.
Czyli ci, którzy zatwardzają serca, tak? Nie są niewierzący, nie wejdą do odpocznienia. Gdzie jeszcze o tym jest mowa? Prócz 8, 11.
19.
15.
Za daleko.
15.
To jest przepaść. Gdzie jeszcze?
15.
Wcześniej?
W 12.
12, dobrze. Dalej.
13.
13. Nigdy tak nie pracowaliście jeszcze, co?
Tak.
13, dobrze, dalej.
15.
Co jest w 15?
Nie zatwardzajcie waszych serc, jak w dniu rozdrażnienia.
3:15, ja mam tutaj przeto, póki bywa rzeczone, dziś, jeśli byście głosu słyszeli, nie zatwardzajcie jako w onym rozdrażnieniu. Tak, powtórzone jest to, dobrze. Co jeszcze?
No i 16.
16, bardzo dobrze. Co dalej?
17.
No
i 18, 19. Czyli ten fragment o czym mówi? Że brak posłuszeństwa i niewiara, co? Na co ma wpływ? Umożliwia wejście do odpocznienia.
Nie, odwrotnie właśnie.
Jak?
Jest przeszkodą.
Jest przeszkodą.
Przeszkodą wejściu.
Dokładnie.
Do
brak posłuszeństwa i niewiara uniemożliwiają wejście do odpocznienia. Na przykładzie przodków Izraela. Czyli mamy ten rozdział podzielony na dwie części, prawda? Pierwsza część mówi o czym?
O tym, że Syn Boży jest większy od Mojżesza.
Że Chrystus przewyższa Mojżesza.
Mojżesz.
Jeden i drugi jest pomazańcem Pana. Ten tekst, ten list mówi, że i Mojżesz jest pomazańcem. Chrystusem. Ale nie tym. Jeden i drugi był namaszczony przez Pana do wykonania dzieła. Czytaliśmy Izajasza, czytaliśmy też historię Izraela. Wiemy, jak Bóg podszedł do Mojżesza. To nie był przypadkowy człowiek, to był człowiek, który był wybrany. Więc mamy, że Jezus Chrystus jest większy od Mojżesza. Tak? Podobny i większy, ale większy. Sobie będziemy to precyzyjnie omawiać. I teraz tak, dalsza część o czym mówi? Porusza dwie kwestie.
Posłuszeństwa i wiary.
Posłuszeństwa w jakim zakresie?
Czy będzie do szóstego i od siódmego?
I od siódmego do końca. Mamy część, która mówi o czym? Szósty, czternasty werset. Trwający w wierze są domem Bożym i uczestnikami Chrystusa. Trwający w wierze. A brak posłuszeństwa
i niewiara
uniemożliwiają wejście do odpocznienia. Czyli tytuł Jezus Chrystus przewyższający Mojżesza i nieposłuszeństwo i niewiara prowadzi do śmierci. Dlatego, że... Proszę tam o ciszę. Bo to mi przeszkadza, rozprasza mnie. Nieposłuszeństwo i niewiara prowadzi do śmierci, bo ciała tych przodków legły na pustyni. No. To bardziej dobitnie się nie da. Będziemy sobie omawiać, co to jest za wiara, w co jest ta wiara, jaka to jest wiara, dlaczego nie wiara, w co, bo też ludzie różnie to sobie interpretują. Niektórym, którzy już nie trwają w wierze, wydaje się, że trwają. Bo to nie jest na własnych zasadach, a na zasadach Bożych. I też to jest niebezpieczeństwo. Przykład Izraela, pamiętamy, będą jeszcze lekcje na przypomnienie, będę zadawał tam, żebyście sobie przeczytali, jak to wyglądało. Trwający w wierze są domem Bożym, uczestnikami Chrystusa. Brak posłuszeństwa i niewiara uniemożliwiają wejście do odpocznienia na przykładzie przodków Izraela. Brawo, Mikołaj. Okej. I słuchajcie, jeszcze czwarty rozdział zrobimy. W domu, jeśli będziecie mieli chęć, to możecie sobie w ten sposób dalsze rozdziały, na ile możliwości macie, opracować. To troszkę szybciej pójdzie, bo cały list tak będziemy robić. I potem, kiedy będziemy już szczegółowo omawiać, to będziemy omawiać według tego schematu, który już mamy. ale to też spowoduje, że będziecie sami w tekście bardziej siedzieć, mniej mnie słuchać, a więcej patrzeć w tekst. To tutaj bardzo będzie przydatne. Czwarty rozdział czytamy. Jeszcze sobie omówimy. Tak, jeszcze czwarty rozdział sobie omówimy.
Bójmy się więc, gdy jeszcze trwa obietnica wejścia do jego odpoczynku, aby czasem się nie okazało, że ktoś z was jej nie osiągnął. I nam bowiem głoszono Ewangelię, jak i tamtym. Lecz tamtym nie pomogło słowo, które słyszeli, gdyż nie było powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Bo do odpoczynku wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy, jak powiedział. Dlatego poprzysiągłem w moim gniewie, że nie wejdą do mojego odpoczynku, choć jego dzieła były dokonane od założenia świata. Powiedział bowiem w pewnym miejscu o siódmym dniu tak. I odpoczął Bóg siódmego dnia od wszystkich swoich dzieł. A tutaj znowu, nie wejdą do mego odpoczynku. Ponieważ więc jest tak, że niektórzy mają wejść do niego, a ci, którym najpierw głoszono, nie weszli z powodu niewiary, znowu wyznacza pewien dzień, mówiąc przez Dawida, po tak długim czasie. Dzisiaj, jak to zostało powiedziane, dzisiaj, jeśli usłyszycie jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc. Gdyby bowiem Jozue zapewnił im odpoczynek, Bóg nie mówiłby potem o innym dniu, a tak zostaje jeszcze odpoczynek dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do jego odpoczynku, on także odpoczął od swoich czynów, tak jak Bóg od swoich. Starajmy się więc wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie wpadł w ten sam przykład niewiary. Słowo Boże bowiem jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne rozsądzić myśli i zamiary serca. Żadne stworzenie nie ukryje się przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odkryte przed oczami tego, któremu musimy zdać sprawę. Mając więc wielkiego najwyższego kapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się naszego wyznania. Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim podobnie jak my, ale bez grzechu. Przystąpmy więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej chwili.
Dobrze. To idziemy. O czym jest ten rozdział? Co wyłapaliście po tym przeczytaniu?
O czujności.
Jest obietnica
o odpocznieniu.
Jest o odpocznieniu. To jest tekst o odpocznieniu. I teraz tak. Po pierwsze, co mamy o tym odpocznieniu, o jego aktualności? Czy to już historia?
Nie.
Wciąż jest to obietnica, która jest wciąż otwarta. Czyli możliwe jest wejście do odpocznienia, czyli ta obietnica jest wciąż aktualna. Które wersety o tym mówią, że to jest wciąż aktualne?
Pierwszy.
Dalej.
Trzeci.
Tak. Trzeci. Dalej.
Piąty.
To troszkę co innego. Szukamy dokładnie tego. Ten werset mówi o czymś innym. Wciąż aktualne. Siódmy.
Dziewiąty.
Siódmy, tak. Dziewiąty?
Tak, tak jeszcze zostaje.
Tak, ale to jest...
No właśnie, to trzeba przeanalizować.
Dokładnie. Bo tam jest jeszcze Izrael. Pomijamy Izrael, patrzymy na to, co jest aktualne. Dziewiąty werset. Pozostaje jeszcze odpocznienie ludowi Bożemu i... Gdzie jeszcze? 11 werset o tym mówi. Czyli mamy możliwość wejścia do odpocznienia Bożego wciąż aktualna. Mówimy to z perspektywy adresatów listu. Tu mam nadzieję, nie wiem, czy już zaczynacie coś widzieć w tym liście, w czym jest problem, ale on się będzie coraz bardziej ujawniał. Zauważcie, tu są cały czas pokazane porównania. Zaczyna się od wykładu, kim jest Jezus. Potem jest co w trzecim rozdziale? Znowu, Jezus większy od Mojżesza. Trzeba wierzyć w Jezusa, żeby być domem Bożym. A jeżeli odpadasz od wiary, przestajesz być domem Bożym. Od wiary w Jezusa. Przestajesz być domem Bożym. Czwarty rozdział mamy tutaj, że co? Jest możliwe wciąż aktualne wejście do odpocznienia. Ale jakieś odpocznienie jest, tak? I teraz popatrzcie dalej. Ale jak to odpocznienie może się... jak można do niego wejść? Zobaczcie, drugi werset. Przez co? Przez Ewangelię. Trzeci werset. Przez uwierzyliście, tak? Przez wiarę. Przez Ewangelię, przez wiarę. Siódmy werset.
Niezatwardzenie
serca. Niezatwardzenie serca. Przez wiarę, czyli zatwardzenie serca przeciwne wierze. I jedenasty werset.
Aby nie wpaść w niewiarę.
Żeby nie wpaść w niewiarę, tak? Czternasty werset.
Trzymać się naszego wyznania.
Tak, dalej. Czternasty werset.
Najwyższego kapłania, kto? Przed niebiosa Jezusa.
Konkretna osoba, w którą trzeba wierzyć. Tam mieliśmy, że jest arcykapłanem naszego powołania, a tu mamy nazwane precyzyjnie Jezus Chrystus, arcykapłan naszego wyznania, który co zrobił? Przeszedł przez niebiosa. Potem sobie to omówimy, co to znaczy, że on przeszedł przez niebiosa. Kapłan gdzieś musiał wejść i ten też wszedł. On żyje, on przeszedł przez niebiosa. On jest, o nim jest napisane w czasie teraźniejszym, że on żyje. To jest ważne, to jest żywy kapłan. Żywy kapłan siedzi po prawicy Boga. Więc wejście do odpocznienia jest przez wiarę. 16 werset kończy to. Tron łaski. Czyli wejście do odpocznienia jest tylko jak? Przez wiarę w kogo? W Jezusa Chrystusa. Tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa jest możliwe wejście do tego odpocznienia, które jest, jeszcze jest otwarte. Inaczej się do niego nie wejdzie. I teraz, kiedy to już wiemy, tak, to zobaczmy sobie, co jest dalej. W czwartym wersecie. Zobaczcie, co jest w drugim i w piątym.
Odwołanie się do...
Do czego jest odwołanie się w drugim i w piątym? Było coś im głoszone? Ewangelia była im głoszona. Dobra nowina, bo dobra nowina może być od Boga różna. My mamy dobrą nowinę tutaj o Jezusie Chrystusie, ale oni też mieli dobrą nowinę. Tylko oni jej nie dali posłuchu. Teraz się kłania studium sobotnie, kto był. Jaka obietnica, jaka Ewangelia była Żydom głoszona wtedy, kiedy mieli wejść? Jaka dobra wieść była głoszona Żydom, kiedy wchodzili do... wyszli z Egiptu? W co nie uwierzyli?
W ziemię obiecaną.
W co nie uwierzyli? W co nie uwierzyli, że nie weszli? Więc mamy, że Izrael na puszczy jest przykładem czego? Niewiary. Gdzie jeszcze jest o tym mowa? Zobaczcie, prócz drugiego i piątego.
W szóstym.
W szóstym. Gdzie jeszcze?
W ósmym.
W ósmym. Dalej. W 11. Dobrze, w 11 jeszcze. I teraz co tam, zobaczcie, się pojawia? Pojawia się tam odpocznienie?
Tak.
Tak. I co? Ale czy to jest to odpocznienie? No nie. Okazuje się, że tamte odpocznienie to nie jest to, które, o którym mówi Dawid.
Tak.
Bo gdyby Dawid, już było to odpocznienie, to co Dawid miałby prorokować? To już jest fakt. Gdyby Jozue dał to odpocznienie, no to wszystko w temacie. To Dawid nie prorokuje. Dawid przypomina wydarzenia historyczne. Ale Dawid prorokuje o odpocznieniu. Dlaczego? Dlatego, że opisane w Księdze Sędziów wejście do ziemi obiecanej, podział ziemi, zdobycie tej ziemi nie było wejściem do odpocznienia. I cała historia Izraela o tym mówi. I myśmy bardzo dokładnie studiowali to w Księdze Sędziów. Pierwsze trzy rozdziały, jak sobie przypominacie. Tam jest precyzyjnie wytłumaczone, dlaczego to nie było odpocznienie. Co się takiego stało w Izraelu, pomimo tego, że wyginęli na puszczy. Że ich dzieci weszły. Co się stało, że to nie było odpocznienie? Co się takiego wydarzyło wtedy, że to nie było odpocznienie? I o tym mówi Jozue, Księga Jozuego, a potem Księga Sędziów pokazuje, w czym był problem. Dlaczego to nie było odpocznienie? I wtedy nie było. Więc Dawid wiele setek lat później, tak, prorokował, że jeszcze jest odpocznienie dla ludu Bożego. I list mówi w tym miejscu, że ono jest jeszcze otwarte, ale tylko przez Jezusa Chrystusa. Nie ma innej możliwości. Tylko trzeba dać posłuch. Czyli zobaczcie, mamy Izrael jest przykładem niewiary. Tak? Dalej mamy, zobaczcie, 12-13 werset. O czym mówi?
Słowo Boże. Skuteczności słowa.
Tak.
Ono osądzi.
Tak. I teraz zobaczcie, w jakim kontekście jest powiedziane o tym, że Słowo Boże rozsądza myśli i zamiary serca. No.
Bóg zna serca, że nie jest
to wszystko prawda. Ale kontekst rozdziału, przynajmniej rozdziału, wskazuje, dlaczego akurat w tym miejscu, dlaczego nie w pierwszym rozdziale, a w tym? Bo o czym ten rozdział mówi?
No bo było o tym, że nie uwierzyli, więc nie uwierzyli Słowu Bożemu.
Tak, Słowo Boże jest tym, które mówi o Mesjaszu. I teraz ono przenika, ono sprawdza, czy ty rzeczywiście wierzysz. Bóg to widzi, czy ty rzeczywiście wierzysz. Więc Słowo Boże rozsądza myśli i zamiary serca. Ty możesz uważać, że jest wszystko z tobą ok i że chcesz jesteś w odpocznieniu. Nie, to Słowo Boże mówi, czy jesteś. Nie twoje zdanie, a Słowo Boże mówi, czy jesteś w odpocznieniu. I teraz zobaczcie, jeszcze ten fragment mówi o czym. Dlaczego możliwe jest wejście do odpocznienia przez Jezusa Chrystusa? 15-16 werset.
Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim podobnie jak my, ale bez grzechu.
Dalej.
Przystąpcie jeszcze.
Przystąpmy więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej chwili.
O czym tu jest mowa? Kto nam zapewnia miłosierdzie w stosownej porze? Kto? Najwyższy kapłan. Kto mógł zapewnić Izraelicie pokój z Bogiem? Przez kogo? Jest napisane. Kiedy dokona tego wszystkiego i co? I będzie mu przebaczone. Trzecia Mojżeszowa się kłania. I za każdym razem się to powtarza. I będzie mu przebaczone. I będzie mu odpuszczone. Kiedy się to wszystko stanie? Wszystkie te rzeczy, które on ma zrobić, tak? Będzie mu przebaczone. Tak samo tu. Przystąpmy do tronu łaski, więc tylko przez Jezusa jesteś w stanie wejść do odpocznienia. Inaczej nie. Więc o czym ten rozdział mówi? O odpocznieniu, tak? Ale w jakim kontekście? Co mówi o tym odpocznieniu?
O tym, jak możemy wystąpić.
Konkretnie, dobrze, tak? To nazwijmy to. Jak można wejść do odpocznienia? Jest aktualne?
Tak.
Tak, ale trzeba wykonać bardzo dużo różnych czynności.
Wejście do odpocznienia.
Co trzeba zrobić, żeby wejść do odpocznienia?
Uwierzyć
w Jezusa Chrystusa, czyli wejście do odpocznienia jest wciąż aktualne przez wiarę w kogo? W arcykapłana Jezusa Chrystusa. W arcykapłana, tego najwyższego kapłana, byśmy tak napisali, najwyższego kapłana. Najwyższego kapłana. Pana Jezusa Chrystusa. Okej. Na dziś słuchajcie to wszystko. Jeżeli będziecie czytać następne rozdziały, to kiedy będziecie analizować, o czym jest dany fragment, to prośba jest, żebyście zastanawiali się, żebyście zadawali sobie takie pytanie. Dlaczego w ogóle o tym jest w tym miejscu? Nie zapominając, że to jest do wierzących. To jest bardzo ważne, ponieważ podsumujmy sobie cztery rozdziały. List zaczyna się wykładem, kim jest Jezus, potem udowadnianiem, że jest większy od Mojżesza, że wejście do odpocznienia jest tylko przez Niego i innej drogi nie ma i że trzeba uwierzyć Słowu Bożemu, żeby wejść do odpocznienia. I nikt nie jest domem Bożym, jeśli nie trwa w Jezusie. Tym się zaczyna list do wierzących. Czyli te cztery rozdziały, które przeczytaliśmy, kto jest tutaj na pierwszym miejscu?
Jezus Chrystus.
Jezus, że On jest jak gdyby osią dla wierzących i żeby o tym nie zapominać. Nie Mojżesz, a Jezus. Pamiętacie Ewangelię? Tu się Ewangelia przydaje. Tam ci, którzy, z którymi Jezus polemizował, nie ci, którzy w Niego uwierzyli z Żydów, ale ci, z którymi Jezus musiał polemizować. Co, w kogo oni wierzyli? Kogo oni mieli?
Mojżesza.
Mamy Mojżesza i proroku. My jesteśmy w niczyjej niewoli. My mamy Mojżesza. A on powiedział, zanim Abraham był, ja jestem.
A może świadczył o mnie.
Tak. Prorokował, tylko mówił o mnie. I teraz popatrzcie na ten list i zastanówcie się, w czym jest problem. Jak będziecie czytać dalej, to moim zdaniem ten problem się coraz bardziej nasila i coraz bardziej uwidacznia. I jak Bóg da, to za tydzień będziemy sobie omawiać kolejne rozdziały, a jeśli by się wam udało przeczytać przynajmniej 3-4 i spróbować podzielić je właśnie w taki sposób, może nie wszystkie tak dokładnie, bo niektóre są takie bardziej proste w podziale, te najtrudniejsze generalnie już no, w połowie mamy za sobą. Ale jeżeli weźmiecie 5, 6, 7 rozdział, to zobaczycie, że one bardzo konkretnie mówią o czymś. I analizujcie to i patrzcie, jakich rzeczy się dowiadujecie, tak? Co jest z czym porównywane, co jest z czym porównywane i dlaczego. Ok. To ja na dziś tyle.